Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w cyklu naszych nagrań dotyczących portretów ojców Kościoła. W dzisiejszym spotkaniu w sposób szczególny przyjrzymy się postaci Justyna z Rzymu, który zmarł około roku 165. Najsłynniejszym i najwybitniejszym z wszystkich filozofów chrześcijańskich II wieku był Justyn. On też wywiera na nas najsilniejsze wrażenie. Ten świecki intelektualista nawiązuje dialog z Żydami i poganami. Jego życie było długim szukaniem prawdy. Dzieła pisane stylem chropowatym i bez artystycznego polotu stanowią dokument historyczny, którego cena rośnie z upływem wieków. Istotę chrześcijaństwa widział nie w doktrynie, lecz przede wszystkim w osobie Jezusa, wcielonego i ukrzyżowanego Słowa. Choć żył przed 18 wiekami, słyszymy w nim echo naszych problemów, trudności, przekonań. Odkrywamy w nim otwarty umysł, gotowość słuchania, chęć dialogu, co rozbraja i ujmuje zarazem. Choć wiele jego dzieł zaginęło, te, które się zachowały, stanowią osobisty dziennik tego chrześcijanina i pozwalają odtworzyć koleje jego życia od narodzin i okresu kształtowania się aż do męczeństwa. Życie umysłowe w II wieku. W czasach Justyna filozofowie uzyskali już prawo obywatelstwa w Rzymie. Rzym, mimo zwycięstw orężnych, stał się lennikiem wschodniej kultury i fermentu religijnego. Do Rzymu ściągali z Azji wybitni myśliciele, żeby tu zakładać swoje szkoły. Rzymianie rozsmakowali się w greckiej filozofii i misteriach religijnych. Rzym wchłonął imperia, pozostało przyjąć ich bóstwa do Panteonu. Znudzeni własną religią, suchą i bezduszną, Rzymianie zwrócili się do filozofów. Filozofia staje się szkołą pokoju i pogody ducha, a filozof kierownikiem sumienia, mistrzem życia wewnętrznego, przewodnikiem. Sam cesarz Marek Aureliusz przyodział się w szatę moralności stoickiej. W chwili nawrócenia się Justyna Kościół przeżywa okres głębokiego fermentu. Człowiek z zewnątrz, poganin z Rzymu, czy to z Efezu, czy z trudnością mógł odróżnić autentyczny Kościół Chrystusowy od licznych szkół, jakie namnożyły się wokół niego. Fałszywi prorocy organizowali wspólnoty pozostające w opozycji do wielkiego Kościoła. Jak odróżnić dobre ziarno od konkolu? Ówczesny poganin, podobnie jak dzisiejszy człowiek niewierzący, stał się zupełnie zdezorientowany wobec ogromu sekt powołujących się na Chrystusa. Środowisko chrześcijańskie. W łonie Kościoła nie zapadły jeszcze nieodwołalne decyzje. Tradycja zaledwie się zrodziła. Justyn mógł stykać się z ludźmi, którzy znali Piotra i Pawła. W Efezie na pewno spotkał chrześcijan znających bezpośrednio Jana. Od życia Jezusa dzieliło go około 100 lat. Okres oddzielający nasze pokolenie od Wiktora i Goethe. Justyn wszedł w chrześcijaństwo młode, o płomiennej i zaraźliwej wierze, starające się treści wiary ująć w formuły. Myśl Justyna wyrażała jego własne wewnętrzne doświadczenie. Jak myśli, tak argumentuje. W pismach swoich broni wiary, którą sam wybrał. Dwie rzeczy uległy zmianie w czasach Justyna. Kościół zaczął już pozyskiwać wykształcone sfery społeczeństwa. O chrzest proszą teraz nie tylko tragarze i niewolnicy, ale także filozofowie i patrycjusze. Szerzenie się chrześcijaństwo wywoływało zjadliwą krytykę pisarzy pogańskich i oszczercze oskarżenia mas prostej ludności. Chrześcijanie odpowiadali na te ataki młodzieńczą wiarą. Nie literatura, lecz życie, mawiał Minucjusz Felix. Justyn mu wtóruje. Czyny, nie słowa. Ewangelia odnosiła stałe sukcesy. Chcąc je zahamować, światowcy kolportowali rozmaite bajki, które ludzie prostci, zawsze łatwowierni, brali poważnie. Oskarżano chrześcijan o czczenie bóstwa z oślą głową, o rozpustę i o udział w ucztach ludożerczych. Filozofowie i retorzy dyskredytowali niewygodnych konkurentów. Nie trzeba od razu tego oporu wobec Ewangelii tłumaczyć wrogością. W II wieku, tak samo jak we wszystkich okresach historii religii, źródło sprzeciwu tkwiło raczej w przesądach, uprzedzeniach, ignorancji i nieporozumieniach, które pisarze chrześcijańscy będą starali się usunąć, by móc nawiązać dialog między wiarą a rozumem, Kościołem a światem. Justyn będzie człowiekiem dialogu. Jednym ze swych głównych dzieł da tytuł Dialog z Żydem Tryfonem. Człowiek. Nikt nie był lepiej od Justyna przygotowany do takiej konfrontacji. Przebadał, wypraktykował, pokochał poglądy filozofów. Znał je od wewnątrz, gdyż szukał zawsze prawdy tylko po to, żeby nią żyć. Trudził się, podróżował, cierpiał w poszukiwaniu wiedzy. Dlatego niewątpliwie dostrzeżemy u podstaw jego odkrycia wyrzeczenie, świadectwo, które nie myli. Ten filozof z roku 150 jest nam bliższy niż wielu myślicieli nowoczesnych. Justyn, syn Priskusa, a wnuk Bakchejosa, rodem z Flavia Neapolis, Syrii Palestyńskiej. Tak przedstawia się sam Justyn na pierwszej stronie swojej apologii. Urodził się w środku Galilei, w Napluzie, pogańskim mieście rzymskim, wzniesionym na miejscu starożytnego Sychem, niedaleko od studni Jakobowej, przy której Jezus zapowiadał Samarytańce nowy sposób oddawania czci Bogu. Napluza była miastem nowoczesnym, z granatowcami i drzewami cytrynowymi, wciśniętymi między grzbiety dwóch wzgórz w pół drogi z żyznej Galilei do Jerozolimy. Rodzice Justyna należeli do zamożnych osadników pochodzenia raczej łacińskiego niż greckiego, za czym przemawia szlachetność jego charakteru, zamiłowanie do ścisłości historycznej, luki w argumentacji. Nie miał ani giętkości umysłu, ani zręczności dialektycznej Greka. Utrzymywał stosunki z Żydami i poganami. Filozof. Tę szlachetną naturę owładniętą głodem absolutu od młodości pociągała filozofia w ówczesnym rozumieniu. Wcale nie jako dyletanckie spekulacje, ale jako poszukiwanie mądrości i prawdy wiodącej do Boga. Ona etapami doprowadziła go na próg wiary. W dialogu z Tryfonem Justyn sam opisuje długą drogę swych poszukiwań, niepodobna jednak w tym opisie wytyczyć dokładnej granicy między fikcją literacką a autobiografią. W Napluzie uczęszczał kolejno na naukę do stoika, potem do zwolennika Arystotelesa, którego szybko porzucił dla Platończyka. W swej naiwnej prostocie spodziewał się, że filozofia Platona pozwoli mu oglądać bezpośrednio Boga. Z dala od ludzi przechadzał się Justyn po piaszczystym wybrzeżu morza, rozmyślając o widzeniu Boga, a jego niepokój nie był wcale mniejszy i wtedy spotkał tajemniczego starca, który rozproszył jego złudzenia. Wykazał mu bowiem, że dusza ludzka nie potrafi o własnych siłach dosięgnąć Boga. Jedynie chrześcijaństwo jest prawdziwą filozofią, która łączy w sobie wszystkie częściowe prawdy. Platon, aby nastroić do chrześcijaństwa, powie Pascal. Niezapomniana chwila stanowiąca przełomową datę w dziełach chrześcijaństwa. Spotkanie duszy platońskiej z duszą chrześcijańską. Kościół przyjął Justyna i Platona. Zostawszy około 130 roku chrześcijaninem, Justyn nie tylko nie zarzuca filozofii, lecz utrzymuje, że właśnie w chrześcijaństwie znalazł jedną pewną filozofię, która zaspokaja jego pragnienia. Występuje zawsze w płaszczu filozofa. Jest to dla niego tytuł zaszczytny. Myśli Platona nie odrzuca, ale wprowadza ją do kościoła. Lubi powtarzać, że filozofowie, nie zdając sobie z tego sprawy, byli chrześcijanami. Uzasadnia swoje stwierdzenie argumentami przyjętymi z apologetyki żydowskiej, według której myśliciele pogańscy zaczerpnęli najlepsze myśli swoich systemów z ksiąg mojżeszowych. Słowo oświeca wszystkich ludzi i to wyjaśnia okruchy prawdy spotykane u filozofów. Chrześcijanie nie mają w stosunku do nich powodu do zazdrości, gdyż posiadają słowo samego Boga. Świadek wspólnoty chrześcijańskiej. Przyjąwszy chrześcijaństwo, Justyn zapewne nigdy nie został księdzem. Żyje w Rzymie jako prosty członek wspólnoty chrześcijańskiej, której zebrania niedzielne, chrzest i Eucharystię opisuje. Zawdzięczamy mu pierwszy opis liturgii i świadectwo braterstwa ożywiającego i jednoczącego członków wspólnoty. Najpierw w Efezie, później około 150 roku w Rzymie, Justyn zakłada szkołę filozofii chrześcijańskiej. W stolicy cesarstwa mieszkał, jak sam zeznał podczas przesłuchania sądowego, w pobliżu Term Tymoteusza u niejakiego Marcina. Tam właśnie prowadzi szkołę, nauczając filozofii Chrystusowej. Szkoła rzymska. Rzym odgrywał w dziejach chrześcijaństwa rolę zasadniczą. Wszystkie sekty tu usiłowały zapuścić korzenie i w miarę możliwości zdobyć dominującą pozycję. Było więc ważną rzeczą, aby ortodoksja posiadała tutaj rzeczników umiejących bronić prawdy chrześcijańskiej przed herezją i pogaństwem. Justyn pozyskiwał uczniów. Historia zachowała imię Tacjana, który później popadł w herezję. 6 uczniów Justyna poniosło wraz z nim śmierć męczeńską. Powodzenie, jakim cieszył się, przyćmiło renomę filozofa cynickiego Crescensa, który zamiast lojalnie zwalczać poglądy konkurenta, poprzestał na tchórzliwym donosie. Działalność nauczycielska chrześcijańskiego filozofa zmuszała władze i myślicieli do liczenia się z chrześcijaństwem. Dla myśli chrześcijańskiej zdobył on prawo obywatelstwa. Jego męczeństwo dowodzi, że działalność ta i wpływy budziły obawę władz rzymskich. Justyn dokładał starań, aby uzasadnić wiarę chrześcijańską, mając na względzie nawrócenie Żydów i pogan. Jego polemika miała odeprzeć zarzuty herezji, poczynającej się właśnie szerzyć w niebezpieczny sposób. W 50 lat później Ireneusz z Lyonu z głęboką czcią wspominał rzymskiego mistrza, swego prekursora. Pisarz. Dorobek literacki Justyna jest poważny. Wiele jego pism nie dochowało się do naszych czasów. 3 uważa się za niewątpliwie autentyczne. 2 apologie i dialog z Żydem Tryfonem. Pozwalają one wyrobić sobie pojęcie o apologetyce chrześcijańskiej, jaka się wykształciła około połowy II wieku. Justyn nie był literatem. Pisze chropowato językiem niepoprawnym. Jako filozofowi zależy mu jedynie na treści. Nie ma ściśle wypracowanego planu. Tok myśli przerywa dygresjami i powtórzeniami. Ujmuje nas raczej prawością charakteru niż sztuką dialektyki czy kompozycji. Oryginalność Justyna polega nie na jego zaletach jako pisarza, ale na nowości podjętego przez niego wysiłku tworzenia teologii. U podstaw tego usiłowania znajdujemy świadectwo człowieka, konwertyty, który dokonał ostatecznego wyboru. Argumenty, jakie przytacza, mają historię, jego własne dzieła. Pokusy, przed jakimi ostrzega, zna z autopsji. Dla czytelnika, który potrafi odkryć to świadectwo, księgi Justyna nie starzeją się wcale. Egzegeta. Nowoczesnego czytelnika egzegeza Justynowa nieco dezorientuje. W całej Biblii od początku do końca widzi on wypowiedzi Słowa Bożego. Jego zdaniem cała Biblia głosi Chrystusa. Słowo, które się wcieliło, istniało odwiecznie i zsyłało prorokom natchnienie. Ono łączy oba testamenty w jedną całość. Ta interpretacja, ulubiona przez świętego Pawła, przejdzie potem do tradycji i utrzyma się przez cały okres patrystyczny. Odnajdziemy ją choćby u Ireneusza i Augustyna. Nie posiadamy dziś ani jednego traktatu teologicznego Justyna. Musimy poprzestać na jego pismach apologetycznych. Boga, Stwórcę Wszechświata, poznajemy jedynie za pośrednictwem Jego Słowa, które jawi Mu się jako pomoc między Ojcem Przedwiecznym i światem. Przez nie Bóg stworzył świat, działa w nim i nim rządzi. Oraz oświeca każdą duszę dobrej woli. Każdy okruch prawdy, jaki mają poeci, filozofowie czy pisarze, jest promieniem Jego świetlanej obecności. Słowo kierowało nie tylko dziejami Izraela, ale wszelkim szczerym poszukiwaniem Boga. Ten wspaniały fresk, ta z ogromnym rozmachem nakreślona wizja dziejów, mimo nieudolności pewnych sformułowań, dowodzi genialnej intuicji i będzie przejmowana przez myślicieli od świętego Augustyna do świętego Bonaventury, a w bliższych nam czasach przez choćby Maurycego Blondela. Jest ona szczególnie bliska naszej dzisiejszej problematyce. Nikt nie wierzył Sokratesowi tak dalece, by umrzeć za jego naukę. Natomiast za Chrystusa nie wahali się iść bez obawy na śmierć rzemieślnicy, a nawet niewykwalifikowani robotnicy. Te szlachetne słowa, które można by wziąć za myśl Paskala, skierował Justyn do prefekta Rzymu. Męczennik. Pierwszą apologię w obronie szkalowanych chrześcijan skierował filozof chrześcijański do cesarza Marka Aureliusza. Do tego filozofa na tronie cesarskim przemawiał nie jak oskarżony, ale jak równy. Apologia nie skłoniła tego poważnego człowieka do bliższego zapoznania się z nową sektą, łączącą węzłem wspólnego braterstwa niewolników i patrycjuszy. Cesarz nadal ją potępiał, choć jej nie znał. Człowiek ten, zauważa ojciec Lagrange, codziennie robił rachunek sumienia i oskarżał się z drobnych przewinień, a nigdy nie zadał sobie pytania, czy wobec sekty, jak nazywał chrześcijan, nie postępuje jak prawdziwy tyran. Justyna zadenuncjował zazdrosny filozof, który w gruncie rzeczy miał tylko nazwę i szyld filozofa. Zachowały się akta przewodu sądowego. Filozof stanął przed trybunałem tego samego Rusticusa, który młodego Marka Aureliusza wprowadzał w tajniki etyki Epikteta. Kości zostały rzucone. Justyn wie o tym. Nie chodzi już o przekonywanie, lecz o wyznanie swej wiary. Jakiej nauki jesteś zwolennikiem? Studiowałem kolejno wszystkie nauki. Ostatecznie przystałem do prawdziwej nauki chrześcijan. Odpowiedzi były proste i pełne godności. Zupełnie jednoznaczne. Skazano Justyna na biczowanie, a następnie na śmierć. Śmiercią uwielbił Boga. Jego życie zakończyło się, jak akta męczeńskie opowiadają o nim, doksologią. Był to ostatni akt uwielbienia. Justyn nie był sam. Otaczali go uczniowie. Akta męczeńskie wymieniają ich sześciu. Ich obecność stanowiła najbardziej wzruszający hołd, jaki można było złożyć nauczycielowi mądrości. Chciałbym zacytować fragment Apologii pierwszej, w której Justyn pisze o chrześcijańskim wtajemniczeniu. Obecnie przedstawimy wam, w jaki sposób my, odrodzeni przez Chrystusa, poświęcamy się Bogu. Gdybyśmy pominęli tę sprawę w naszym wykładzie, mogłoby się wydawać, że wykład nasz jest niepełny. Otóż ci, co uwierzyli w prawdziwość naszych pouczeń i naszej nauki, przede wszystkim ślubują żyć zgodnie z nimi. Wówczas uczymy ich modlić się, pościć i prosić Boga o odpuszczenie grzechów, a sami modlimy się i pościmy z nimi. Następnie prowadzimy ich na miejsce, gdzie znajduje się woda i tam w ten sposób, w jaki my zostaliśmy odrodzeni, z kolei oni dostępują odrodzenia. Zostają skąpani w wodzie w imię Boga Ojca i Pana wszystkich rzeczy i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego i Ducha Świętego. Chrystus bowiem powiedział: jeśli nie narodzicie się na nowo, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dla wszystkich jest rzeczą zupełnie oczywistą, że ci, co raz narodzili się, nie mogą wejść po raz drugi do łona matki. Jak powiedzieliśmy wyżej, prorok Izajasz naucza, w jaki sposób skruszeni grzesznicy zmazują grzechy. Mówi tymi słowami: obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie sprzed oczu moich zło waszych postępków. Przestańcie czynić nieprawość, uczcie się pełnić dobre uczynki. Szukajcie tego, co sprawiedliwe, poskromcie ciemięscem. Prawo przyznajcie sierotom i wdowy bierzcie w obronę. Chodźcie, rozsądźmy, mówi Pan. Choć grzechy wasze są niby szkarłać, jednak jak śnieg wybieleją. Choć są jak purpura czerwone, jak wełna staną się białe. Jeśli zechcecie dać posłuch, dóbr ziemi zażywać będziecie. Lecz jeśli będziecie oporni, krnąbrni, zginiecie niechybnie od miecza. Zaiste to usta Pana wyrzekły. Oto nauka, jaką na ten temat przekazali nam apostołowie. W pierwszym narodzeniu przychodzimy na świat bezwiednie i z konieczności z natury. Następnie żyjemy w złych przyzwyczajeniach i przewrotnych skłonnościach. W wodzie nad tym, co chce dostąpić odrodzenia i żałuje za grzechy, wzywa się imienia Boga i Ojca i Pana Wszechświata, po to, żebyśmy pozostali tak dziećmi nie konieczności natury i nieświadomości, ale wolnego wyboru i świadomości, żebyśmy dostąpili odpuszczenia dawnych grzechów. Właśnie tylko to imię wypowiada osoba prowadząca do kąpieli tego, kto ma być obmyty. Czyż w rzeczy samej można nadać imieniu Boga niewysłowionego i czyż nie byłoby odbłędną pychą twierdzenie zuchwałe, że imię takie istnieje? Obmycie to nosi nazwę oświecenia. Ci bowiem, co przyjmują tę naukę, doznają oświecenia ducha. Ten, kto dostępuje oświecenia, zostaje obmyty także w imię Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego pod Poncjuszem Piłatem, oraz w imię Ducha Świętego, przepowiadającego przez proroków całą historię Jezusa. Bardzo dziękuję za uwagę. W tej audycji pochyliliśmy się nad postacią Justyna z Rzymu. Postacią niezwykle barwną, postacią, która niezwykle ukochała Chrystusa. Niech przykład wielkiej wiary Justyna będzie dla nas zachętą do praktykowania naszej wiary w codzienności. I niech będzie również takim ciekawym spostrzeżeniem, że tak naprawdę starożytni niewiele różnili się od nas, ludzi współczesnych. Serdecznie dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety ojców Kościoła.